pytanie na temat pokory. I pokora jest pod pewnym względem też, tak jak tutaj Sylwia mówiła na początku, że ją można pokonać wszelkie zło. Ja się tym cieszę, że właśnie pokorą można pokonać wszelkie zło, a z drugiej strony się obawiam, że pokorą można pokonać wszelkie zło. Dlaczego się obawiam? Zaraz wytłumaczę. Przede wszystkim żadna inna, może taka cnota chrześcijańska, żadna inna taka zaleta chrześcijańska nie powoduje większych wątpliwości, czy nie wzbudza w ludziach, także wierzących, więcej wątpliwości jak pokora. Dlaczego? Bo jest kilka powodów, dlaczego pokora sprawia wątpliwości. Po pierwsze, wydaje się dla wszystkich jasne. Przeciętnego człowieka, jak zapytamy, czym jest pokora, to będzie ci wysuwał, z rękawa rzucał hasła, porównania, będzie ci nazwy rzucał, przykłady człowieka pokornego. Czyli można powiedzieć, każdy na swój sposób mógłby powiedzieć nauczanie na temat pokory. I każde nauczanie każdego, nawet najbardziej śpiącego, to byłoby jakoś oryginalne. Druga rzecz, ludzie bardzo często mylą, czym jest prawdziwa pokora. I też powiem, w jaki sposób mylą, czy do czego sprowadzają pokorę, czym ona niestety nie jest, a dla wielu się tym wydaje. Trzecia rzecz, pokora jest najbliżej Pana Boga, bo prawdziwy przykład pokory sam dał Pan Bóg. Ale granica między pokorą a przeciwieństwem pokory, chociaż tak bardzo widoczna, jest bardzo łatwa do przekroczenia w życiu człowieka. I też wytłumaczę. Granica jest niesamowicie, nam się wydaje, wielka przepaść między pokorą a pychą. Bo przeciwieństwem stuprocentowym pokory jest pycha. Oczywiście, każdy inny grzech uderzy w pokorę, ale pycha szczególnie. I właśnie ta rozpiętość między pokorą i pychą, można powiedzieć, jest niesamowicie wielka, ale człowiekowi bardzo łatwo tą granicę przejść. Nieraz trudniej mu przejść granicę między drobnym grzechem, a jakąś tam, nie wiem, jakąś tendencją dobrą w jego życiu, trudniej mu to zrobić, niż taką przytłaczającą granicę między pokorą i pychą. Następna rzecz, dlaczego pokora sprawia wiele wątpliwości, bo bardzo łatwo pokorę udawać. Bardzo łatwo kogoś pokornego grać, a z drugiej strony bardzo łatwo ten, który jest prawdziwie pokorny, który ma pokorę w sercu, a pokorę też odczytujemy w jakiś sposób intuicją, bo nie daje się do końca rozumem zgłębić, czy rozumem wytłumaczyć pokorę, bo czasami pokora działa wbrew logice tego świata, czyli człowiek pokorny czasami bardzo działa nielogicznie, tak jakby w sprzeczności z tym, co myślą inni, nawet ci dobrze radzący, ci, którzy żyją w pełni zdrowym rozsądkiem, nie potrafią nieraz zrozumieć postępowania człowieka pokornego. I też dzięki temu, właśnie dzięki tej intuicji pokory, człowiek pokorny jest w stanie zorientować się doskonale, kiedy ten drugi tę pokorę udaje. I ostatnia rzecz, dlaczego pokora sprawia tyle wątpliwości, to jest moje subiektywne zdanie, a zarazem wytłumaczenie tego, dlaczego się obawiam, że pokora można wiele pokonać, bo mówi do was człowiek, który zawsze miał z pokorą problemy. Prawda? Zawsze i to nieraz było widoczne i na spotkaniach z Syją, i na spotkaniach z Lęby, i na różnych innych okazjach, że gdzieś zawsze we mnie ten upór jakiś taki, czy ta złość była i ta taka też oziębłość też się przejawiała. To też jest związane może poniekąd z tym, że mam mało pokory w sobie, a powinienem mieć więcej. Czyli sześć powodów, pokora, czy mówienie o pokorze, myślenie o pokorze wprowadza pewne wątpliwości, czy zakłopotanie człowieka. Ale najpierw, żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości, żeby jak najmocniej się przybliżyć do tego, co Pan Bóg, w jaki sposób Pan Bóg nam pokorę pokazuje, najpierw skupmy się na czynie. Czyn. Bo pokora nie jest inaczej, bardziej czytelna niż przez czyn człowieka. W czynie człowieka widać prawdziwie jego pokorę. Owszem, widać ją też i bez czynu, ale czyn to jest taka książka, która ma największe litery i najprostszym językiem jest wypisana, w którym jest właśnie opis, czy ktoś jest pokorny, czy nie. I na początku, kiedy czyn jest dobry? Nam się wydaje, że wiemy, kiedy czyn jest dobry. Kiedy jest zgodny z przykazaniami, prawda, kościelnymi lub przykazaniami bożymi. Kiedy jest zgodny z tym, co jest całym skrótem dekalogu, szczytem dekalogu, czyli dwa przykazania miłości, Boga i bliźniego. Kiedy z tym czyn jest dobry, kiedy jest dobry z własnym sumieniem. Tak, to jest materia czynu, czyli to, czym czyn jest. I zazwyczaj mówimy, tak, kopnięcie kogoś tak, że go zaboli, prawda, generalnie byśmy włożyli do szufladki z czynem złym. A podanie komuś ręki, czy wyciągnięcie kogoś z dołka, chociażby takiego jak niedawno był tutaj między jedną plebanią a drugim, byśmy uznali za czyn dobry. Ale też jest coś takiego jak intencja czynu. I tutaj wchodzę w zakres teologii moralnej, czyli dotyczącej właśnie ludzkiego postępowania stricte. Intencja czynu, bo intencja czynu może zupełnie zmienić cały czyn. Przykładowo, ktoś chce wyrazić coś dobrego, uczynić coś pięknego, dobrego, ale jego intencja nie jest w zamysłach tych, którzy ten czyn odczytali jako dobry. I teraz z życia wzięte, mając może 10 albo 11 lat, 12 może, w mojej rodzinnej miejscowości byłem świadkiem, jak trzeba było cofnąć ciągnikiem, traktorem, uwaga, to nie jest takie łatwe, z dwiema przypiętymi przyczepami pod rampę młyna. Jak ktoś miał do czynienia kiedyś z rolnictwem czy z traktorami, no to wie, że to naprawdę robi, wydaje się proste wszystko. Natomiast jeżeli cofnąć z dwiema przyczepami, która się jedna łamie tak, druga tak, dla niektórych to jest niewykonalne. I byłem świadkiem, jak jeden człowiek, kiedy gospodarz miał problem, ten, który przyjechał do młyna, żeby podsochnąć pod rampę dwie przyczepy, miał finans jednej i drugiej, ponieważ było wtedy mnóstwo ludzi pod tym młynem i kilka ciągników czekało w kolejce, nie było czasu na takie zabawy, miał problem, jak to zrobić. I zgłosił się jego kolega, znajomy z innego gospodarstwa, daj, ja ci to pokażę, ja to zrobię. Jak myślicie, zrobił?
Nie dał rady.
Bo tak połamał te przyczepy, że prawie rampę wywalił z młyna i prawie drugi ciągnik wjechał. Nikt nie dał rady. Po prostu musieli gdzieś odjechać, odpiąć i jedną podjechać i drugą podjechać. I teraz patrzcie. Czyn. Ja nie potrafię tego zrobić. Ktoś, kto jest dobrym, sprytnym, doświadczonym kierowcą ciągnika, chce to zrobić i wyobraźmy sobie, że ten czyn robi. Udaje mu się. Nazwalibyście go dobrym? To ja w tym momencie nazwałem ten czyn dobrym, bo chcę pomóc komuś, kto jest w kłopocie. Na dodatek jest wiele gapiów. Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację i nie chcę podejrzewać tego pana o takie intencje, ale mogłyby takie intencje być, że siada do tego ciągnika, by temu drugiemu pokazać, ale z ciebie fajtłapa. Prawda? Ale z ciebie, już tak, no gorszego słowa bym użył, prawda? Ale z ciebie no nieudaczy, czy ja ci to udowodnię, prawda? Ale z uśmiechem do niego. Pomagam, prawda? Wszyscy się cieszą. Pomagam, przecież jadę, co pan? No ale intencja jest taka i przekaz bardzo widoczny, mimo tego słów i całego zamieszania, też jest niestety widoczny, prawda? I ktoś sobie myśli, no popatrz, to nie potrafisz. Albo następna sprawa, nie myślmy o tym, że akurat chce pomóc w tej sytuacji, czy chce wykazać jego nieudolność. Przykładowo, ktoś, kto się zgłasza do tego czynu, czy do tej akcji, jest no, po prostu młody, a tutaj są dwie córki młynarza, które się uważnie przyglądają całemu zajściu i się nagle zgłasza, ja to zrobię. Widzicie, ma intencję, prawda? Ma intencję i mu się nagle udaje. I co później się dzieje? Dziewczyny cały dzień, całą noc, a może i cały następny tydzień myślą o tym młodym, sprytnym kierowcy, który to zrobił. I to miał na uwadze, słuchajcie, i o to mu chodziło. Drugorzędna była pomoc komuś w potrzebie, żeby tak zajechać, prawda? Drugorzędne było to, czy jeszcze dalsze, trzecio, czy dziesięciosetnorzędne, żeby go w jakiś sposób umniejszyć, czy upodlić, no bo akurat może się nie znali. Nie zależało mu na tym, ale intencję miał bardzo przebiegłą. Zyskać czyjś oczach, uwagę. Nawet i więcej jak uwagę, nie? Jakieś uwielbienie, adorację zyskać. No, jeśli widzimy, czyn dobry, zrobienie czegoś bardzo odważnego, na dodatek mnóstwo gapiów, można powiedzieć, ale dobry, jesteś świetny, taki, nie boj się. Ale spójrzmy też na intencję, którą tak naprawdę zna tylko Bóg i ten człowiek, który to czyni. Albo człowiek pokorny, o którym wspomniałem na początku, który jest autentycznie pokorny i potrafi tego od razu rozgryźć. Czy to jest pycha, czy to jest pokora, czy to jest jakaś zemsta, czy to jest tylko samo uwielbienie egoizmu. No. Także intencja czynu, ale miejmy nadzieję, że jak najwięcej tych czynów w materii dobrych naprawdę spotkało się w sercach ludzi z dobrymi intencjami. Bo teraz tutaj nam się uwidoczniło na podstawie samego tego rozczłonkowania czynu. Co jest największym przeciwieństwem pokory? Pokora humilitatem po łacinie, superbia. Czyli pycha. Największe przeciwieństwo pokory. Dlaczego? Bo pycha, gdy tak spojrzymy na Pismo Święte od początku, kierowała szatanem. Co mówią apokryfy na temat odejścia Lucyfera od Pana Boga? Lucyfer niosący światło, czyli no, tej rangi, co Michał Archanioł. Prawda? Obok Gabriela, Rafała, jeszcze Lucyfer, Uriel, Z tego powodu niektóre apokryfy, proszę nie brać tego na poważnie, bo to nie wchodzi w zakres objawienia Bożego, jakby podają powód odsunięcia Lucyfera od Pana Boga tym, że się obraził, uniósł gniewem, czy uniósł pychą wobec Bożego zamiaru, żeby już Bóg, kiedy przewidział zbawienie człowieka, zbawienie rodzaju ludzkiego, powiedział, że to jego dzieło, korona, jakim jest człowiek, gdzieś będzie miało plamy grzechu, gdzieś będzie niedoskonałe i trzeba go ratować, powziął plan, że sam wcieli się w postać człowieka, że sam stanie się człowiekiem, a Lucyfera wiemy, kim jest aniołem, archaniołem, demonem, prawda? Teraz demonem podejściu od Boga. A Lucyfer pragnął, by stał się aniołem jako doskonalsza istota od człowieka, taka doskonalsza z tego powodu, że ogląda Pana Boga twarzą w twarz, że jest nieśmiertelny, że jest niesamowicie inteligentny, silny, prawda? Że nie ma tych przymiotów wad, które ma człowiek z wyjątkiem złego wykorzystania wolności, wolnej woli, prawda? Lucyfer miał nadzieję, że będzie jako anioł czy archanioł, Syn Boży, zbawiał człowieka w taki luksusowy, boski sposób. Prawda? A Bóg chciał, żeby w taki podły, za przeproszeniem podły, powiem, co spotkała Pana Jezusa, ale wiemy, że szlachetny, pełen największej mości, ludzki sposób Bóg zamyślił zbawić człowieka. I tutaj pycha się odezwała, odchodzę. Spójrzmy dalej. Nie otwieram na razie Pisma Świętego, ale mam zamiar to kilka razy zrobić. Co powodowało Adamem i Ewą w raju, że zerwali owoc, że Bóg musiał ich wyrzucić po tym, jak poznali, że są nadzy, zrobili sobie opaski, zaczęli się wstydzić siebie, później zaczęli się bać Boga. Weszli w rozmowę z diabłem, a diabeł naprowadził ich na właśnie pychę, czyli na przeciwieństwo pokory. Czyż nie wiecie, że będziecie jako bogowie? Prawda? To można wiele tłumaczyć. Nie chcę tutaj na tym zatrzymywać, bo jeszcze bo czas szybko biegnie, ale połektał ich w stronę pychy. I oni umieszczą się pychą. Będziemy tak jak Pan Bóg. Dlaczego On to może kosztować z tego owocu poznania, a nie my? Co my jesteśmy gorsi, czy inni, czy my nie możemy sobie bez Niego poradzić? Odezwała się pycha. Co to nie ja? Widzimy? Czy także pycha tutaj. Przejdźmy dużo rozdziałów, kilkadziesiąt do przodu, sięgnijmy do Ewangelii. Zwłaszcza do momentu, kiedy podczas ostatniej wieczerzy, do której jeszcze chyba dzisiaj nawiążę, jeżeli nie zapomnę tego wątku, podczas ostatniej wieczerzy diabeł napełnił serce kogo? Judasza Iskarioty. I tutaj była mowa wcześniej wytłumaczenia, kim był Judasz, był skarbnikiem, był złodziejaszkiem, a więc kimś, kto wcześniej wiódł niegodne życie. Było jeszcze wytłumaczenie w Ewangelii, że wykradał z szosa, który należał do całej grupy Jezusa i apostołów, a więc ta niegodność jakby za nim ciągle szła. I w tym momencie, kiedy Jezus mówi te niesamowite słowa o miłości, to, które dzisiaj tutaj akurat były wyświetlone, które tutaj Piotr czytał, na Ewangelii dzisiaj były właśnie ta mowa arcykapłańska Jezusa, sługami w ogóle, nie ma większej miłości i tak dalej, prawda? Tam jest wiele różnych tych bardzo znanych cytatów. Judasz musiał tego słuchać i patrzył na tych apostołów i w tym momencie, to jest moje takie subiektywne też zdanie, musiało się w nim odezwać coś na kształt pychy albo bardzo wyraźna pycha. Brak mu było w tym momencie pokory. Jakąś zawiść poczuł i postanowił co? Dokonać tego, co wcześniej być może sobie dziś jakoś już ustalał. Ale być może jeszcze się waha. Być może jeszcze gdzieś jakiś lęk, czy jakaś taka resztki prawych zamiarów, prawego sumienia jeszcze z nim się zmagały. Ale pycha po prostu temu wszystkiemu dokopała na koniec. A jeszcze po słowach Jezusa, idź i czyń, co zamierzasz, przy podobnych słowach, po prostu nie wytrzymał, wstał i poszedł. Bo Pan Jezus wjechał mu na sumienie, musiał. Bo taka była wola Boża. Ale widzimy, że tutaj pycha doprowadziła do granic, które się skończyły czym? Samobójczą śmiercią i pożywieniem ciała gdzieś w Gehennie, czyli w dolinie, gdzie składowano szczątki, reszki najczęściej zwierząt, obok Jerozolimy. I teraz, co sprawia pycha w sercu człowieka? Bo nie można mówić o pokorze, nie wspominając na temat pychy. W pysze człowiek się cały czas z kimś porównuje. Pycha sprawia, że się porównuje do czasu. Bo z czasem trafi na kogoś, kto lepiej niż ty, radzi sobie z tym, co ty, co jest twoim zadaniem. Tak? Wtedy co przychodzi? Co wtedy człowieka ogarnia? Wtedy człowieka ogarnia taka złość na siebie. Gardzę sobą. Jak? Ja tego nie mogłem lepiej na przykład poprowadzić, czy ja tego nie mogłem lepiej powiedzieć, czy ja nie mogłem zaśpiewać lepiej, czy ja nie mogłem, nie wiem, lepiej zorganizować. Jest złość, jest pogarda dla siebie, a z czasem jest izolacja. Czyli czuję się samotny, prawda? Zaczynam się we mnie kompleksy, nie chcę współpracować z tym, który mnie w czymś wyprzedził, prawda? A więc się izoluję. A z czasem właśnie ta zawiść na siebie i lęk, strach, żeby kolejne porażki nie wpadały na mnie, zaczyna jakby być czymś, co mi strasznie utrudnia życie. I nie mogę spokojnie żyć. Ale zmienię towarzystwo, zmienię miejsce, czy po prostu nastawienie, jakieś okoliczności się zmienią, znowu zaczynam się porównywać. Po międzyczasie osiągnę jakiś sukces. Znowu będę pewny siebie i całe życie tak, takie nieszczęście się w człowieku jest. Prawda? Człowiek taki konflikt sam ze sobą pycha sprawia, że on ten konflikt prowadzi. Nie może się od tej wojny uwolnić. I dlatego pokora jest tym, co człowieka od tego uwalnia. No to teraz przejdźmy stricte do pokory, bo już naświetliłem tak jak mogę, też niedoskonały sposób, może byście więcej powiedzieli, naświetliłem na temat coś, niecoś na temat pychy. No to teraz przejdźmy do pokory, bo pokora jest tym, co pychę ratuje. Pychę miał Lucyfer, w pychę wpadli Adam i Ewa, pychę miał Judasz. Moglibyśmy nieraz wiele jeszcze postaci z tej księgi powiedzieć, którzy mieli pychę. No to pokora ratuje człowieka przed pychą. Ale najpierw, w jaki sposób ludzie postrzegają pokorę? Często ludzie patrzą na pokorę jako na poniżanie się, na siłę. Ja się też nieraz z tym spotkałem. Nawet w szkole średniej, kiedy się zdawało, byli inteligentni ludzie w czwartej klasie, kiedy ktoś się poniżał, dawał siebie prowokować, czy na przykład dawał sobie kłody rzucać pod nogi, mówili: pokorny, jesteś pokorny, ty to zniesiesz. Nie była pokora. To było jakieś niesamowite cierpienie czy tragedia w człowieku. Dalej, ludzie często pokorę sprowadzają do przyjmowania niesprawiedliwej oceny wobec siebie. Tak, ja to przyjmę. Tak, ktoś powiedział, że jestem głupi, jestem do niczego, nie nadaje się. Tak, ja to przyjmę, chociaż czuję wielki zamęt, smutek, żal w sercu, ale ja to przyjmuję. Też do końca nie jest zgodne z pokorą. Czy samo wystawianie niesprawiedliwej oceny o sobie, żeby się w jakiś sposób poniżać, to tym bardziej nie. Idźmy dalej, milczenie. Czy ktoś milczy, widzi, czasami dokonuje się zło, a próbuje zło, tak milczę, bo jestem pokorny. Błędne tłumaczenie. Czy dalej, uśmiechanie się do wszelkiego rodzaju zła czy oprawców. Czy ktoś by tutaj nawet więcej powiedział, aprobata tego czy owego, bo jestem pokorny. Właśnie nie. Co w Piśmie Świętym najbardziej odżegnuje, czy oddala od myślenia pozytywnego o pokorze wrogów Pana Jezusa, czy wrogów Ewangelii dzisiaj, tak to można nazwać. Tych, którzy nie potrafią dobrze Ewangelii wytłumaczyć. Wyrywanie zdań z kontekstu. Szczególnie jakie zdanie, szczególnie zadręcza tych, którzy nie potrafią przyjąć nauki Pana Jezusa, dokładnie też nauki o pokorze. Kiedy Pan Jezus mówi w Ewangelii takie te mocne słowa, jeżeli ktoś zmusza cię, żeby iść z nim 1000 kroków, ty idź 2000, zmusza ci oddać mu suknię, czy coś takiego, oddaj mu co? Płaszcz. Ktoś się uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi. I teraz, kiedy patrzymy logiczne myślenie, no to jest nielogiczne. Prawda? Idź, jak się zmuszać dalej? Oddaj mu, okradać, dawaj mu jeszcze mu inne rzeczy. Prawda? To jest nielogiczne myślenie, nawet byśmy powiedzieli karygodne. Ktoś cię bije, od razu nadstawiasz mu drugi policzek, wystawiasz się do ciosów, specjalnie. Prawda? To jest niewłaściwe, bo to jest wyrwane z kontekstu. I teraz, w jakim kontekście trzeba to czytać? W kontekście Bożej miłości, tego przykładu, jakie nie w tym jednym momencie Pan Jezus dawał, kiedy to mówił, ale całe Jego życie. Czyli to, w jaki sposób żył, jak dokonywał cudów, jak nauczał, też i nauk dotyczących innych rzeczy, innych aspektów ludzkiego życia, w jaki sposób sam cierpiał i co mówił oprawcom. Bo w jednym momencie, kiedy Pan Jezus jest przed sądem Kajfasza, ktoś go uderzył, faktycznie. Sługa arcykapłana nie wytrzymał i uderzył go w policzek. Tak pisze Ewangelia Jana. I co Jezus odpowiedział? Nie nastawił mu drugiego policzka, nie mówił: bij jeszcze raz tu, bo słabo ci poszło, bo masz więcej siły, stać się na więcej, tylko powiedział: czemu mnie bijesz? Czemu mnie bijesz? Czyli pokazał drugi policzek w tym znaczeniu, w jakim trzeba czytać to zdanie z Ewangelii. Do sedna. Co oznacza tutaj? Nastawić drugi policzek oznacza: pokaż się jako ten, który jest godzien. Nie jako ten, który stracił godność z powodu tego, że ty go uderzyłeś, ale jako ten, który jest gotowy przyjąć inny cios, bo się nie boi tego ciosu. Nie, że się wystawia i mówi, wal teraz drugi raz, tylko ten drugi policzek oznacza, że masz jeszcze swoją godność i że ten policzek nie jest skrwawiony, nie jest przez ciebie zniszczony. To znaczy, nie chcesz się zemścić, nie jesteś podobny do tego, który cię bije. Jesteś ciągle sobą. On cię nie zmienił przez ten cios. I to jest pokora. On cię nie wykończył tym ciosem. On cię nie podniósł tym ciosem. Jesteś sobą. Jesteś chrześcijaninem, jesteś wierzącym. Masz zdrowy policzek, czyli twoja godność dla ciebie jest w twoim mniemaniu nienaruszona. Twoja wiara nie osłabła. Może cię bić dalej, ale ty się nie zniechęcasz. Co oznacza, że idziesz tysiąc, zmusza cię, żebyś to i z nim 2000. Pokaż, że się nie boisz tego iść 2000. Nie, że sam chcesz więcej cierpieć, tylko że jesteś gotowy na to, że będziesz cierpiał dalej. Nie masz dość tego cierpienia, nie boisz się tego cierpienia. Ono cię nie zmiażdży. Ty jesteś gotowy iść dalej, nawet i trzy pan jest mógł powiedzieć. Tylko ogranicz się do dwóch, bo to jasne. I oddaj mu płaszcz, to znaczy, że co? Że się nie boisz o swoją własność, prawda? Nie boisz się, nie trzymasz się kurczowo tego, bo ten płaszcz to jest całe twoje życie. Bez niego twoje poczucie życia straci sens, barwę. Jak mu zależy, niech to bierze. Ale ty dalej trwasz w swoich przekonaniach z tym płaszczem, czyli bez tego płaszcza. On cię nie zmieni zabraniem tego płaszcza. Szczególnie, kiedy jest oprawcą. I to jest właśnie, tak trzeba rozumieć te słowa o pokorze. I teraz, gdzie, co jeszcze jest w tym, co jest, mówi, takie bardzo dla nas dosadne, mocne, że sam dał nam przykład pokory. I teraz otworzę po raz pierwszy Pismo Święte dzisiaj, dlatego, że do tej pory musiałem się posługiwać, bo chcę przeczytać dłuższy fragment teraz. I bardzo dla was znany, słuchajcie, jeden z najpiękniejszych fragmentów, List do Filipian, drugi rozdział, od 6 do 11. Chyba wiecie, trzeba przeczytać cały. Jest niesamowicie piękny. Gdzie jest ten list do Filipian? Tutaj. Świetnie. On to, chodzi o Jezusie, wiemy, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go wywyższył na wszystko wyższy i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że jest Chrystus Panem ku chwale Boga Ojca, czyli umierzył, przyjąwszy postać sługi, stawszy się sługą. Patrzcie, niesamowity Bóg, Kreator, Stworzyciel, prawda, Syn Boży, równy w istocie, w majestacie Bogu Ojcu, których łączy między Jezusem a Bogiem Ojcem, to wszystko spina trzecia osoba, czyli Duch Święty, tak święty Tomasz Akwinu mówi, że jest to osobowa miłość Boga w Trójcy Świętej jedynego, że ten niesamowicie dla nas niewyobrażalny wysoki Bóg stał się sługą. I patrzcie, i nie marudził. I to jest już pierwsza oznaka pokory, której daje nam przykład Pan Jezus. Nie marudź w tym, co czynisz. Nie ociągaj się w tym, co czynisz, prawda? Nie złoś się to, co jeszcze mam najczęstszy problem. Czy nie rób pochów, kiedy powinieneś coś dobrego uczynić. Nie patrz się za siebie, do tego jeszcze wrócę, kiedy ciągniesz ten pług. O tym jeszcze będzie, kiedy niesiesz krzyż. Nie patrz się za siebie, nie oglądaj, nie wyliczaj. Raz to mówiłem na wtorkowej Eucharystii. Nie wyliczaj Panu Bogu. Nie, to na husarii mówię. W Częstochowie. Nie wyliczaj Panu Bogu nic. Nie masz Panu Bogu, czy sobie, że już tyle i tyle dałem, a jeszcze muszę tyle? Nie. To nielogiczne. Czyli postępuj nieraz wbrew logice tego świata, ale w świetle logiki Pana Boga. A logika Pana Boga to jest dużymi literami wpisana miłość. Bezwarunkowa miłość, która się nie bała krzyża. I teraz dokładnie jeszcze jeden fragment, bardzo piękny, z Ewangelii Świętego Marka, rozdziału 10. W jaki sposób Pan Jezus daje praktyczne wskazówki do pokory. Mówi to do apostołów. Jeżeli ktoś z was chce być wielkim, niech będzie sługą waszym. A jeżeli ktoś chciałby być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. I to są najpiękniejsze słowa Pana Jezusa o pokorze, czyli bycie sługą, bycie niewolnikiem. Ale w jaki sposób bycie sługą? Nawiązać należy, patrzcie, ile odnośników do innych miejsc, do fragmentu, kiedy jest mowa o talentach albo o minach. Czyli jeżeli masz sobie coś dobrego, to nie ograniczaj tego. O, widzicie? Tutaj można odkryć tą fałszywą pokorę. Ja nie chcę. To nie dla mnie. To nie ja. prawda? Nie, masz sobie jakiś talent, idź z tym talentem do przodu. Ale uwaga, to nie polega na tym, żeby się chełpić tym talentem, żeby ten talent był dla ciebie takim przyczyną wybicia się ponad innych, tylko w tym wszystkim się nie poniżaj, tylko umniżaj. Tylko czyń to z radością, aby być świadomym swojej wartości dla wspólnoty, że ty coś dajesz, to co ci Bóg dał i miej świadomość, że nie dał ci tylko to dla ciebie, ale dał tobie, abyś ty dawał innym i zarazem czyń w innych wzbudzaj poczucie, że też są wartościowi. A więc rób tak, by innym pokazać, że ty też tak możesz czynić. Ty też tak możesz zrobić. Albo jeżeli nie umiesz, czy nie możesz tak zrobić, ja jestem tu po to, żeby ci tą pomoc szczerą, pełną miłości Boga dać. Czyli tym dobrym czynem podnoś na duchu innych. A nie miej powodu, żeby później mówić, to ja to zrobiłem, bo nikt inny tak nie mógł. Nie, to ja to zrobiłem. I teraz może ktoś źle to odebrać, ale bardzo praktyczna taka wskazówka, może trochę nieelegancka z mojej strony. Czasami stoimy przed jakimś wyzwaniem i to wyzwanie spełnimy. I później być może oczekujemy na jakieś oceny czy na recenzję kogoś, jak ty to zrobiłeś. I w jaki sposób ja na przykład swój może mało doskonały, jeszcze niewyćwiczony, niedoświadczony sposób wykrywam kogoś pokornego. Że ktoś jak pochwali ten czyn tego, kto uczynia się bał, to ten, co się bał, szczerze mówi, ojej, a myślałem, że tak będzie źle. To znaczy, że patrzcie, że umniejszał się. Że może do końca nie miał przekonania o tym, że mu się uda, ale czynił to. Robił wszystko z siebie i nie liczył na nie wiadomo jakie brawa, zasługi, na nie wiadomo jakie tam, nie wiem, piękne opinie, ale cieszył się nawet najmniejszą aprobatą i widać było głęboko w nim. Widać, że tutaj pokora mocno w tym człowieku jest akurat widoczna. Prawda? Czyli ciesz się każdym, nawet najmniejszym dobrem i nie dziękuj za nie sobie przede wszystkim, ale dziękuj Panu Bogu. Święta Teresa Wielka raz powiedziała, że wszystko jest łaską Bożą. To jest zdanie takie bardzo kontrowersyjne, bo wielu teologów, nawet z Wrocławia, profesorów, podważało wątpliwość tego zdania, jak wszystko może być łaską. Ale takie zdanie napisała Święta Teresa Zawila. I teraz ja myślę, że to trzeba odczytać w kontekście tego, co się czyni, że wszystko jest łaską. Jeżeli małą rzecz, drobną, udało ci się dobrze zrobić, to dziękuj za to zawsze Bogu w łaskę. Pójdź w tym rozpoznać Bożą łaskę. Nawet jeżeli ktoś ci powiedział, to drobna rzecz, to nie w takie miary, idź w większe miary jakieś, ciesz się czymś innym, prawda? Nie za czymś takim małym rzeczy. Nie. Ja na przykład się nauczyłem cieszyć z każdej małej rzeczy. I to jest właśnie ta pokora, która czyni ciebie sługą, czyli tym, który jest gotowy. Jest coś do zrobienia, to robię. Wiem, że jest ktoś wokół mnie, czy jest dużo ludzi bardzo, którzy to dużo by lepiej zrobili. Ale to jest nie przypadek, że Bóg stawia mnie akurat w sytuacji, kiedy ja to zrobię. Osobiście ja, przyznaję się, mam akurat z tym problem często. Kiedy coś trzeba zrobić, gdzie jestem ja potrzebny, a ja nieraz mam swoje humory, czy tłumaczę się jakimiś innymi rzeczami. To też walczę o tą pokorę, prawda? Też ona jest w jakiś sposób dla mnie celem życia, który jak osiągnę, to wiem, że będę szczęśliwy, ale osiąga się całe życie, do śmierci. Nigdy się nie osiągnie doskonałej pokory. Zawsze gdzieś jest człowiek na ataki złego ducha poprzez pychę narażony. I teraz idźmy dalej. Co w konsekwencji tego, jak ktoś, człowiek pokorny się cieszy tymi, że może zrobić nawet drobną rzecz komuś, żeby kogoś dowartościować czy siebie. Taka historia z życia. Słuchajcie, wzruszająca opowieść. Być może raz już ją mówiłem, jeżeli nie, no to się ucieszę, że nie mówiłem. Autorem jest Lew Tolstoj. Nie wiem, z jakiej to powieści Tolstoja, czy Biesy, czy Zmartwychwstanie. Jest któryś z tych chyba mniej znanych. Jak wiecie, to podpowiedzcie, że była taka scenka na wsi, gdzie w centrum wsi na dalekiej Rosji była studnia, do której przychodziły kobiety. Kobiety po wodę, gospodynie, matki. I często ta studnia stanowiła centrum kulturalne i, nie wiem, polityczne i plotkarskie całej wioski. No bo tam się wszyscy schodzili. Najczęściej były to kobiety, które, no niestety, przepraszam, mają czasami najwięcej do powiedzenia w innych kwestiach. I przychodziły te wszystkie panie, ale był jeden mędrzec, najstarszy pan we wsi, który sobie siedział gdzieś tam pod jakimś drzewem, przykładowo dębem, bo nie pamiętam, jaki to był gatunek, i się przysłuchiwał często tym rozmowom i patrzył na reakcje ludzi, czy na zabawy tych dzieci, które tym paniom często towarzyszyły. Jedna z nich, oczywiście doszło do rozmów przy tej studni w kolejce po wodę, chwaliły się swoimi dziećmi, talentami. Jedna mówiła, moje dziecko, mój syn jest bardzo wzięty w nauce. Bo rozwiązuje wszystkie zadania, najtrudniejsze nauczycieli. Oczywiście zawołała go, przybiegł i zaczął mnożyć, dzielić, bardzo duże liczby dodawać do siebie i wszyscy byli zachwyceni. Prawda? To jest moje dziecko. Prawda? Czyli widzimy, no miała powód do radości. Prawda? Zwłaszcza w takim środowisku wiejskim, że ktoś tak zręcznie wylicza, czy mnoży. No, druga nie chciała być gorsza, powiedziała, moja córka jest niesamowitą, jest niesamowicie sprawna. No i zawołało to dziecko, które zaraz zaczęło robić jakieś fikołki, gwiazdy, jakieś tam sztuczki, pokazy, że sprawna jest niesamowicie fizycznie. No ale była też trzecia pani, która nie miała się czym pochwalić i wolała lepiej milczeć i być w cieniu tych dwóch, które się chwaliły ta synem, ta córką. No ale jak ten zręczny matematyk gdzieś pobiegł się bawić w swoją stronę, ta gimnastyczka pobiegła z dziewczynkami, to tamta mama wzięła wiadra, a ta trzecia, która nic nie mówiła, chciała wziąć wiadra, momentalnie jej brudny syn, czasami bardzo źle postrzegany przez innych z tej miejscowości, bo rozrabiaka, podbiegł, powiedział, nie, mamo, ty nie będziesz brać wiadra. Wziął sam wiadra. I wtedy ktoś odezwał. Odezwał się ten dziadek, który siedział pod tym drzewem, powiedział, drogie panie, chwalicie się o swoich dzieciach, ja tu widzę tylko jedno dziecko. Nie widzę tu grona dzieci, ja widzę tylko jedno, prawdziwe dziecko, powiedział. Jak myślicie? No, mama sama, ta ostatnia, chociaż wstydziła się cokolwiek powiedzieć, ale cieszyła się, czy była taką wielkość doświadczyła z jednej strony. Nie musiała sama dźwigać dwóch wiader wody do chaty swojej, tylko zrobił to jej syn. Posłuszny, zapatrzony w nią, czy w jakiś sposób mający wdzięczność, czy taką potrzebę czynu w tej sytuacji szczególnie. Widoczną potrzebę czynu. Powiedział, ja tu widzę jedno tylko dziecko, nie trójkę, nie czwórkę, ale jedno, prawdziwe, tak powiedział dziecko. Czyli w tym, ja bym powiedział, taka no, nauka też pokory, prawda? Nauka, co robi człowiek pokorny, coś trzeba zrobić, chwytam się i działam. Nie przechwalam się tym, nie udowadniam komu innemu, tylko działam. Ale też pokora potrzebuje, człowiek pokorny, ten, który zdobywa pokorę, musi znać też swoje granice. Czyli uznać to, że się czegoś nie umie. Bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś czegoś nie umie, nie zna się na tym, a za wszelką cenę chce udowodnić czy pokazać, że jest w stanie to zrobić. Zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą jakieś zyski, czy w grę wchodzi no, wszelkiego rodzaju korzyści jakieś. I teraz drugi przykład, do którego się odniosę, no to jest wielki człowiek renesansu, jeden z największych geniuszy w historii, Leonardo da Vinci, namalował w swoim życiu niewiele obrazów, ale dwa szczególnie są nieukończone. I krytycy Leonarda, czy ci, którzy nie do końca znają jego biografię, czy potrafią czytać jego życie, dobrze zrozumieć, twierdzą, był leniwy, nie dokończył tych obrazów, albo po prostu machnął ręką, tak jak często zmieniał swoje pasje, kierunki zainteresowań, zaczął malować Pokłon Trzech Króli we Florencji jeszcze w późnych latach XV wieku, później Świętego Hieronima na pustyni. Te dwa obrazy są porzucone, są tylko połowicznie namalowane, nawet farb nienałożonych nie ma. Dlaczego nie skończył? Trzeba się wczytać w życiorys jego. Chociaż ten człowiek, który już w XVI wieku jego myśli czy zapiski na niektórych rysunkach, szkicach są, a nawet jakby spotykałem się z herezją, ale to były lata, kiedy jeszcze do tych myśli nie doszedł. Czyli trzeba Bogu dziękować za te lata, kiedy te dwa nieskończone obrazy, Pokłon Trzech Króli i Święty Hieronim na pustyni powstały. Dlaczego nie ukończył? Bo całe życie poszukiwał idei, czy poszukiwał zręczności, jak perspektywę, którą wybrał dla jednego dzieła czy drugiego ukończyć. Nie chciał być kimś takim, kto byle jak robi. Nie chciał być kimś takim, kto robi, żeby zrobić i już. Żeby oddać, sprzedać, zarobić i czy sławę w swoim życiu zrobić. Nie. Jeżeli umiem, to robię. Nie umiem, to się do tego nie biorę. Mogę poprosić innych o pomoc, ale nie widział wokół siebie kogoś, kto mógłby to ukończyć tak, jak on chciał. Dlatego malował te obrazy do końca życia. Skończyło się na tym, że na jednym i na drugim nie ma nawet farb. Tylko są niejako kontury, jest jakiś podkład, ale cały świat te dwa dzieła zna. Czyli widzimy, ja w tym człowieku akurat, trochę kontrowersyjnym, ja wiem, ale akurat ten przykład mi pokazuje pokorę z tej strony, która też jest ważna, żeby to rozeznać. Jeżeli nie umiesz, czy nie czujesz się na siłach, nie rób czegoś wbrew sobie. Wbrew sumie, nie rób czegoś na pokaz, żeby cię ludzie chwalili. Czy nie rób czegoś na siłę, aby coś udowodnić. Jeżeli ty tego nie czujesz, jeżeli wiesz, sumienie ci podpowiada jeszcze nie teraz. Umiej zdobądź taką moc, zostawić coś niedokończone, czy oddać sprawę Panu Bogu. Jak te dwa wielkie dzieła. Niektórzy się zastanawiają, ale to byłyby dzieła dzisiaj. Jedno jest we Florencji, a drugie w Watykanie. Ale zostały nieukończone. Bo artysta uznał, że nie jest zgodny, czy nie jest w stanie, nie ma tyle umiejętności, aby ten pomysł, który się w jego umyśle zrodził, doprowadzić do perfekcji. A tylko chciał perfekcji. Czyli człowiek pokorny umie z czegoś inteligentnie, mądrze zrezygnować. Nie ostentacyjnie oczywiście. Czyli też trzeba uznać granice w pokorze. I kolejna rzecz na temat pokory ze słów Pana Jezusa. To jest, słuchajcie, z Ewangelii według świętego Łukasza, też rozdział znany, który pokazuje, też naprowadza nas na coś, co nam szczególnie pomoże być pokornym, bo już wiemy z tego, co usłyszeliście, że pokora nie jest łatwa. Szczególnie po tym czym intencja czynu, że nie jest łatwa i rozumiemy już, myślę, jak łatwo tą drastycznie wielką granicę w swoim czynie przekroczyć. I teraz przeczytam Ewangelię świętego Łukasza, rozdział 16, 17, od 7 do 10. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Też tak było. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. I to jest bardzo słuszne tutaj. To jest, dla mnie to jest najmocniejsza nauka Pana Jezusa o pokorze, że cokolwiek się wykona, nie licz na jakieś talenty czy gratyfikacje, które cię spotkają ze strony innych ludzi. Nie jedna. Człowiek prawdziwie pokorny wie, że jego nagroda gdzie jest. Nie wie. Tak. Licz na nagrodę w niebie. Nie licz na nagrodę z strony ludzi. A dzisiaj, no niestety, tak jak ja zauważyłem, czy nawet jak przygotowałem tą wypowiedź dzisiejszą, to przeczytałem z jednego z pastoralistów takie zdanie, że się wiele ludzi czyni dobro po to właśnie, by się pokazać ponad innymi. Czyni dobro po to, by go ktoś zauważył, dobro, żeby czymś się wyróżnił, żeby coś miał na koncie, jakiś czyn, prawda, żeby coś mu odpisane zostało. Chyba ci, co się zna na finansach, wiedzą, o co chodzi, prawda? Często się czyni dobro, bo ma się w tym korzyść. A tutaj człowiek pokorny nigdy nie nazwie tego, co uczynił dobre, super skutecznym, doskonałym, bo tylko to jest w stanie uczynić Pan Bóg. Nigdy nie liczy na nagrody, nigdy nie liczy na coś, co mu się słusznie należy za to, ale wie, że jego nagroda tak naprawdę jest w niebie. Nawet za drobną, czy za wielką rzecz. I teraz tutaj może ukłon będzie w stronę księdza Radka, ale zaraz zanim to powiem jeszcze co. Święta Teresa mówiła na temat pokory, właśnie Święta Teresa z Avila. Mówiła taką rzecz, że człowiek pokorny jest w stanie z ochotą, z chęcią przyjąć wszystko to, co Bóg mu wyznaczył. I w tym wszystkim uznać się za narzędzie niestety niedoskonałe. Czyli co pomaga w budowaniu pokory? Dlaczego ukłon w stronę księdza Radka? Bo powiedział niesamowity raz, niesamowitą homilię, którą wszyscy chyba pamiętamy, że różne ludzie życzą różne rzeczy z okazji świąt, czy imienin, czy urodzin, zdrowia, radości, tak, pogody ducha, pieniędzy, a najważniejsze, jak pamiętacie, co jest? Że co trzeba życzyć sobie i ludziom?
Zdrowie ducha.
Wolę Bożą wypełniać. Tak powiedział ksiądz Radek, wypełniasz wolę Bożą. I właśnie wypełnianiu woli Bożej kiedy ty ją wygajniasz w sumieniu, kiedy ty z pokorą, znaczy z pokorą, wiadomo, to jest mowa o pokorze, ale ty z łagodnością, bez szemran, bez patrzenia za siebie przyjmujesz to, co Bóg ci w opatrzności wyznacza. Nie rozdzielasz, nie wyliczasz Mu. Kiedy to wypełniasz, to siłą rzeczy wchodzisz w postawę pokory. Jakby spotykasz tą postawę pokory, wypełnianie woli Bożej. To jest bardzo ważne. Wypełnianie woli Bożej. I teraz, kiedy, bo ktoś może powiedzieć tak, wydaje mi się, że już jestem pokorny. Wydaje mi się. Wydaje się, że widzę, że nigdy w intencjach czynu nie mam to, żeby się z kimś porównywać, nie mam to, żeby kogoś ośmieszyć, nie mam tej myśli, żeby kogoś dość na siebie zwrócić uwagę kogoś, prawda, żeby w ten sposób pokazać moje niesamowite ego. Mam wrażenie, że czyny są moje intencje czyste, jasne, materia czynu zgadza się z tym, w jaki sposób patrzę na ten swój czyn, prawda? Czy przyjmuję z uniżeniem, patrzcie, nie mylić słowa poniżenie z uniżeniem, czyli przyjmuję to, co jestem w stanie zrobić z myślą, że ktoś inny to zrobi lepiej albo udowodnię komuś, że ty też możesz to zrobić. Jestem pełen radości w tym, co robię. Przyjmuję także i porażkę, czy znam swoje granice, tego nie jestem w stanie zrobić, to na siłę się nie pcham w to. Jestem w stanie uznać coś niedokończone w swoim życiu, czy oddać sprawę Panu Bogu, Matce Bożej. Ale jest jeden moment, kiedy pokora przechodzi, nawet ta, która wydaje ci się, czy nie, że wypracowaliśmy, przechodzi bardzo trudny etap. Kiedy przychodzi cios czy cierpienie. Kiedy przyjdzie człowiekowi taka myśl, że Bóg jakby mnie nie wysłuchuje. Że Bóg co innego, a ja co innego się mogę. No miałem nieraz takie przykre rozmowy, szczególnie na przykład z ludźmi, którzy stracili dziecko poronione. Jedno poronienie, drugie poronienie. No, trzeba z nimi rozmawiać. Wtedy jest bardzo ciężko im mówić o czymś takim jak dopust Boży, czy czymś takim jak jakieś doświadczenie przez Pana Boga dane. Bo oni tego zupełnie nie pojmują. I teraz wyobraźmy sobie kogoś, kto naprawdę jest na tej ścieżce budowania pokory i go coś takiego spotyka. Niektórzy przechodzą, bo żyją w łasce, ale część osób nie jest w stanie przebnąć. I robi milowy krok wstecz wtedy. Dlatego to jest najtrudniejszy sprawdzian pokory, ale jak ktoś go przejdzie, to myślę, że ma prawo, żeby go później nazywano świętym. Spójrzmy, w niebie ci święci, których znamy, ogłoszeni publicznie przez Kościół, zawsze zdobywali pokorę, ale tą pokorą się oznaczyli. Ją do końca życia zdobywali właśnie dzięki tej pokorze. Bo teraz wrócę do tego na koniec, już kończę, już nie będę dalej mówił. Bo co sprawia, że pokora jest taka cenna? To, co tutaj przede mną Sylwia już powiedziała, od tego wyszliśmy i na tym skończymy. Że to, ile mamy w sobie pokory, pokazuje, jacy jesteśmy tak naprawdę przed Panem Bogiem. Święta Teresa Wielka, do której po raz trzeci już się odnoszę, dzisiaj mówiła do swoich sióstr w konferencjach, często podkreślała w Karmelu takie zdanie, że zobacz, ile masz w sobie pokory, to dzięki temu zobaczysz, oczywiście w duszy, intuicyjnie, na modlitwie, przed Panem zobacz, to zobaczysz, jak daleko doszłaś w doskonałości. Bo bez pokory każda korzyść nasza, czy zaleta, jaką mamy, może być powodem do pychy. Bez pokory. Chociażby ta umiejętność cofania z dwoma przyczepami, prawda? Co mi się przypomniało dzisiaj nawet, prawda? To może być powodem do pychy, bez pokory. Ale każda zaleta, czy jakieś dobro, cnota, którą wyrabiasz, jest naprawdę autentyczna, służy dobru wtedy, kiedy towarzyszy temu pokora. Czyli pokora to jest taka sól w naszym życiu. Taka sól dla kogoś, kto nie dba o zdrowie aż do obsesji, tylko taki ktoś, kto potrafi docenić walory sobie, prawda? I sól używa w kuchni, się cieszy. Sól nadaje prawdziwy aromat, prawda? Zabezpiecza przed zepsuciem. Już była nawet dzień skupienia, bo tutaj chyba 2 lata temu jesteście solą ziemi, światłem świata. Czy wiemy, prawda? Sól sprawia, że nasze życie, czy smak tego życia jest widoczny dla nas i dla innych ludzi. Chodzi o życie chrześcijańskie. I podobnie jest w relacji pokora wszystkie inne twoje zalety czy talenty. Dzięki pokorze one są szczególnie cenne. Bez pokory one mogą być dla ciebie powodem, niestety, o mocne słowo, do zguby. Czy w moim życiu tak samo. Także myślę, że to by było na tyle dzisiaj. Na pewno by dużo z was jeszcze powiedziało coś na temat pokory, ale to jest temat bardzo szeroki. I co jeszcze, żeby zamknąć takimś cytatem z Pisma Świętego, od konkretnie ze słów Pana Jezusa, sprawia, że ta pokora będzie nam zawsze towarzyszyć. Już raz było, że wypełnianie woli Bożej, ale druga rzecz. Pan powiedział, żeby brać krzyż swój i go naśladować. O jaki tu krzyż chodzi? Nie chodzi tu o to, żeby na siebie ściągać cierpienie, żeby na siebie ściągać ból, niewygody fizyczne, ale krzyż, o którym mówi Pan Jezus, oznacza Twoją wiarę i wymagania z tej wiary płynące, konsekwencje Twojej wiary, Twoja relacja z Bogiem i to, w jaki sposób ta relacja wpływa na pozostałe Twoje relacje. Czyli weź to, nieś krzyż, prawda? I naśladuj Pana Jezusa, nie zostawiaj tego krzyża. Czyli żyj wiarą. I to się łączy, można powiedzieć, spójnik między tym, a wypełnianiem woli Bożej. Wtedy Ty spotkasz się z pokorą. Pokora będzie w tym życiu czekać na Ciebie. Jeżeli nie ma tej chęci wypełniania woli Bożej, czy niesienia krzyża, które oznacza wiarę i jej konsekwencje w Twoim życiu, z pokorą się rozminiesz. A możesz być niesamowicie utalentowany, czy mieć pragnienie cnót, ale to Ci nie wyjdzie na dobre. Czyli nawiązując do tego, mówię, pokory, uczymy się niestety całe życie, są zloty i upadki, ale najważniejsze, żeby z tych upadków, które się zdarzają, powstały. Żeby nigdy nie trwać w takim upadku, kiedy zdarzy Ci się, że wydawał się, mam pokorę, a nagle się okazuje, że jakoś nie widać. Bo takie sytuacje zdarzają. Powstała jak najszybciej z tego upadku. Także dzięki za uwagę.